Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy się w ten cudowny, śliczny, niedzielny, nie poranek, niedzielne popołudnie. Dobrze jest być razem, dobrze jest śpiewać razem, dobrze jest słuchać słowo razem, bo zachęcam dzisiaj siebie i was, żebyśmy wspólnie razem słuchali słowa. To nie jest tak, że jest ktoś, kto mówi i... To nie jest tak, że jedna osoba mówi, a pozostali potrzebują słuchać. Dobrze jest być bardzo aktywnym w tym czasie i w tym samym czasie też przemawiać do samego siebie, współpracować z Duchem Świętym. Może się też na początek tobie wydawać, że po raz enty słyszysz te same cytaty i tak naprawdę temat jest ci nieobcy. Znasz go, ten temat już znam, to już znam, to już wiem. Dobrze jest zapomnieć, co wiesz, z czym się zetknąłeś wcześniej, jaki jest poziom twojego objawienia. Zawsze ilekroć słyszysz to samo ponownie, to też może oznaczać, że Duch Święty chce cię prowadzić głębiej, głębiej i głębiej. I za każdym razem możesz coś dla siebie wziąć i zostać zbudowany, zostać pobłogosławiony. Słowo Boże w Ewangelii Łukasza na samym końcu jest taki fragment, kiedy Jezus ukazuje się ponownie apostołom. I w 24 wesecie, w 36 wesecie czytamy. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli, z radości dziwili się, rzekł im: macie tu coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. Jest to taki cudowny fragment, z którego wiele możemy dla siebie, że tak powiem, otrzymać i wiele możemy zobaczyć. Jezus stanął pośrodku gromady ludzi, którzy byli po prostu zestresowani, sfrustrowani. Tam był potężny poziom, ogromny poziom strachu i lęku. Tam mogła być potężna niewiara wśród tych ludzi, totalne zamieszanie. To byli ludzie, którzy chodzili z Jezusem, to byli Jego uczniowie, Jego apostołowie i nagle ich ukochany uczeń, ukochany mentor, nauczyciel odchodzi w taki straszny sposób. I wierzcie, że w takiej sytuacji nie wiadomo, co ze sobą zrobić, nie wiadomo, co tak naprawdę, co myśleć. Nagle wszystko to, co Jezus, zresztą to wynika ze słowa, to, co Jezus do nich mówił, to w jaki sposób ich nauczał, nagle wszystko wyciekło. Pozostał strach, lęk, depresja, szamotanie się, lęk o najbliższych, o siebie. Ile tam musiało być frustrujących, nerwowych i strasznych myśli w tym pokoju. I kiedy jesteś z taką grupą ludzi, którzy myślą w taki destrukcyjny sposób, zaczyna ci się to udzielać. Przypomnijcie sobie, że być może stawaliście do jakiegokolwiek egzaminu, jakiegokolwiek i przychodziłeś, gdzie grupa sfrustrowanych ludzi stoi pod drzwiami, nerwowych, nagle wszyscy mówią: już nic nie umiem, nic nie pamiętam, wszystko jest na nie, tobie się nagle to wszystko udziela i jesteś jakby z nimi za pan brat, jesteś w tej grupie, jesteś włączony w to kółeczko i nie możesz się z tego uwolnić, nie wiesz, co masz ze sobą zrobić. I zwróćcie uwagę, że pośrodku tego strachu, lęku, pośrodku tej całej sytuacji przychodzi Jezus i mówi: pokój wam, pokój mój daję, pokój daję wam. Wiecie co, to jest niesamowite, ponieważ to słowo, które Jezus powiedział, zwróćcie uwagę, że ono skupiło ich uwagę. To był początek. Jezus zaczął skupiać ich uwagę na tym słowie. To słowo, które on wypowiedział, pełne mocy i pełne objawiającej mocy i pełne objawiające mocy pokoju, kiedy on to wyrzekł, kiedy to powiedział pośrodku tego zgromadzenia, pośrodku tych ludzi, to zaczął skupiać ich uwagę. Pierwsza rzecz, jaka musiała się stać, to ta ciemność, została skonfrontowana, zwróćcie uwagę, i ta ciemność, która tam była, zaczęła uciekać pod wpływem jaśniejącej obecności Chrystusa, pełnego chwały, zmartwychwstałego Chrystusa. To jest niesamowite. I wtedy zaczyna skupiać ich uwagę. Wtedy zatrwożyli się, pełni lęku mniewali, że widzą ducha. Na początku myśleli, że to jest duch. Nie rozpoznali Jezusa, ponieważ Jezus objawił się w ciele uwielbionym. Nie rozpoznali Go. Zobaczcie, cały czas słyszeli, jak Jezus mówił o tym, że zmartwychwstanie dnia trzeciego po swojej męce. Ale tutaj, w tym miejscu, w miejscu tej trwogi, ta cała ich krucha wiara, to wszystko się rozsypało. To tak, jakby nic się nie wydarzyło przez te kilka lat, kiedy chodzili za Jezusem. I zwróćcie uwagę, że Jezus wcale nie gani ich za to, tylko zaczyna objawiać swoje niesamowite serce i swoją niesamowitą przychylność i łaskę. I zaczyna mówić, to ja jestem. Pokazał im przebite ręce, Bóg zaczyna im tłumaczyć, to ja jestem. Nie jestem duchem, nie jestem zjawą, mam ciało. Dajcie mi coś do zjedzenia, udowodnię wam to. Jezus skupia na siebie uwagę przez wypowiadane słowa. Przez wypowiadane słowa skupia na sobie uwagę. Zwróćcie na to uwagę, zwróćcie na to uwagę. Kiedy do nich mówi, kiedy zjadł i kiedy zaczął do nich mówić, to w 44 wersecie czytamy, potem rzekł do nich, to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków w psalmach. Jezus zaczyna ich nauczać ponownie. Jestem zaskoczona i zawsze mnie to zaskakuje. Jestem zbudowana postawą Jezusa i Jego cierpliwością wobec ludzi. Że Jezus miał cierpliwość od nowa uczyć ich przez proroków, przez Pismo, objawiać im siebie, objawiać im, po co został powołany. Jezus miał to ogromne zrozumienie, kim jest, jaką rolę wypełnia i kim jest w połączeniu z Ojcem. Jezus to rozeznał, rozpoznał. Jezus karmił się i przebywał w obecności swojego Ojca przez Słowo. Widać, jak Jezus posługiwał się Słowem, że był wytrwały w Słowie, był zanurzony w Słowie. On sam był Słowem. I to jest niesamowite, kiedy to czytamy. On nauczał ich od nowa, a piać od nowa. Jeszcze dzień wcześniej uczył dwóch uczniów z Emaus, którzy też zarzucali, ty nie wiesz, co się stało, skąd ty się urwałeś z choinki, i oni do niego w ten sposób mniej więcej mówią. A Jezus ich zaczyna nauczać od początku, że Mesjasz miał przyjść, miał dokonać dzieła odkupienia, miał umrzeć na krzyżu i zmartwychwstanie trzeciego dnia. I mówił i do nich, że mają gnuśne serce. I widzisz, i czasami bywa tak, że znasz słowo, znasz mnóstwo cytatów ze słowa, znasz teologię, znasz dogmaty i potrafisz w niesamowity sposób dyskutować, dyskusja na argumenty, jesteś w tym dobry. Ale kiedy przychodzi nieraz w naszym życiu jakiś trud, to nagle nie jesteśmy w stanie w tym wirze i w tych trudnościach odnaleźć czasami żadnego ze słów, które by nas ubogaciło. Bywa tak czasami. Tu jest wyraźnie to pokazane, że możesz znać słowo, ale co jest ważne? Przez słowo potrzebujemy rozpoznać Jezusa, potrzebujemy Go znać i rozpoznać, bo Jezus zaprowadzi nas do Ojca przez swojego Ducha. I to jest ważne, żebyśmy to widzieli, że ważna jest relacja. Przez słowo, że tutaj nie chodzi o tylko i wyłącznie znajomość słowa, znajomość dogmatów, posiadanie wiedzy na temat słowa, ale musi pójść poznanie Jezusa Chrystusa, poznanie, relacja, ta głębia. I wtedy to ma sens. Wtedy to ma sens. I tam jest napisane, że kiedy Jezus przemawiał do nich przez słowo, kiedy im opowiadał całą historię zbawienia, że w Nim objawiło się to wszystko i w Nim się to zamanifestowało i w Nim Ojciec wypełnił obietnicę, to wtedy Jest napisane w 45 wersecie, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I rzekł do nich, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I zwróćcie uwagę, że to ich uspokoiło. To ich uspokoiło do tego stopnia, że oni się przekonali, że ten, który przed nimi stoi, prawdziwie jest Mesjaszem, prawdziwie jest Jezusem Chrystusem, prawdziwie jest tym, który z nimi chodził kilka lat, a potem oddał swoje życie na krzyżu i teraz stoi przed nimi zmartwychwstały. To jest niezwykłe. I otworzył ich umysły, że to, co zabraniało im, to, co im zaciemniało obraz, to, co ich oddzielało od słowa, to, co ich oddzielało od Boga, zostało złamane przez słowo, przez wypowiadane słowo, przez potężną moc, która idzie za słowem. Moc słowa Jezusa rozproszyła ciemność, która była w tym pomieszczeniu. Oni się pozbierali na tyle, że byli gotowi odpowiedzieć na wezwanie Jezusa. Jezus powiedział, teraz pójdziecie do izby, tam się zamkniecie, będziecie się modlić, oczekiwać na zesłanie obietnicy, na zesłanie Ducha Świętego. I zwróćcie uwagę, że oni już zrobili to w jedności. Oni już zrobili to w jedności. Ponieważ moc słowa rozproszyła wszelką ciemność. I jedną z ważnych rzeczy, którą chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie zapamiętali z tej lekcji, z tej sytuacji, to jest to, że tak naprawdę potrzebujemy to zobaczyć, że Duch Święty zawsze, że Bóg zawsze o nas zabiega. Że ilekroć odchodzimy od Niego, że jakiekolwiek obowiązki, cokolwiek nas od Niego odciąga, to On o nas zabiega. Jego postawa właśnie została wyryta, wyrysowana w Jezusie Chrystusie. Postawa Boga, że Bóg zawsze zabiega o człowieka, że do końca będzie Bóg walczyć o człowieka. Zresztą Bóg oddał swoje życie, Jezus oddał swoje życie na krzyżu. Oddał swoje życie na krzyżu. I to jest ważne, żebyśmy zobaczyli, że Duch Święty nigdy się nie zniechęca. Nigdy się nie zniechęca. Nigdy, nigdy. Kolejna taka refleksja, bo chciałabym się podzielić kilkoma refleksjami, żebyśmy tak po prostu razem odświeżyli sobie pewne rzeczy też w naszym życiu. Żebyśmy pewne rzeczy tak głębiej zobaczyli. Myślę, że to jest też pragnieniem na tym miejscu dzisiaj Boga. Jak byłam jeszcze dzieckiem, to chodziłam do kościoła katolickiego, uczestniczyłam w różnego rodzaju nabożeństwach, mszach bardzo, bardzo gęsto i bardzo ochoczo, dlatego że jakoś tak się stało, że od dziecka szukałam Boga. I chciałam też pokazać przez to, w jaki sposób Bóg mówi do człowieka i w jaki sposób Bóg człowieka kształtuje i przyciąga i woła do siebie. W moim takim tym kościele, gdzie ja chodziłam, to był taki budynek kościelny z ołtarzem, taki typowo katolicki. Ołtarz był tak skonstruowany, że były takie duże figury. W centrum była figura Jezusa i naokoło Jezusa ludzie, którzy potrzebowali uzdrowienia, uwolnienia, którzy potrzebowali pociechy, podniesienia. I na górze były takie drewniane, pięknie wykute w drewnie, wyrzeźbione drewnie słowa, ozłocone, były po łacinie. I jak ja się nudziłam w kościele, to ja sobie już, kiedy umiałam literki, znam alfabet, to ja sobie składałam, ponieważ było to po łacinie, to było trudno do przeczytania, a jak się nudziłam, to sobie składałam te literki. I uczyłam się na pamięć i umiałam. Venitat me omnes, ovi laboratis i tralala, tralala. I myślałam sobie, co tam jest napisane, nurtowało mnie to. Wstydziłam się zapytać, że bałam się, że zostanę ośmieszona. Ale zapytałam któregoś razu mojego ojca. Powiedziałam, tato, co jest tam napisane? Tato mówi, ja ci powiem. I przeczytał to po łacinie. Mój tato znał łacinę, bo się uczył. I przeczytał i przetłumaczył mi to. Zaczął szukać Biblię i byłam zdziwiona, że my w ogóle mamy Biblię w domu. I zaczął szukać tego cytatu. Trochę się znał na tym. I przeczytał mi to. I przeczytał mi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię, w innym tłumaczeniu jest, a ja wam dam odpocznienie. I myślę sobie, ale to fajne. Tak pomyślałam. I to tak poklepało moje serce. Tak mi się zdawało, jaki Pan Jezus jest fajny. Jaki On jest dobry, do Niego mogą wszyscy przyjść i po prostu jest cudownie. I pamiętam, jak to słowo we mnie pracowało. Przechodziłam do kościoła, stałam przed tą figurą i myślałam, mogą wszyscy do Niego przyjść. I się rozglądałam po ludziach i nieraz rozglądasz się, obserwujesz ludzi i widzisz, że ktoś jest smutny, ktoś jest zmęczony. Widziałam moją ciocię, która była chora na raka i przyszła. Myślę sobie, wszyscy mogą do Niego przyjść, ale tak naprawdę nic z tego nie wynikało. To było dramatyczne. Nic z tego nie wynikało. Wszyscy przychodzili, patrzyli, stali pod tym cudownym napisem ze słowa i nic się nie działo. Wszyscy wychodzili tacy sami, jak wchodzili. I mnie to bardzo nurtowało. Bardzo nurtowało. I zbliżałam się do tego słowa przez długie, długie lata. Naprawdę. Przez długie lata zbliżałam się i cały czas odbierałam tylko jedno. Takie poklepanie po ramieniu. Tak mi się lepiej robiło. Na parę godzin, na 2-3 godziny. Im większe się kłopoty i trudności, jak dorastałam, piętrzyły w moim życiu, tym bardziej to słowo stawało się takie bliskie, ale ono mnie klepało. Ono mi dawało coś dla duszy, takie krótką osłodę, taką kropelkę deszczu. Myśmy teraz oczekiwali deszczu w tym czasie. I wszyscy tylko patrzeli. 3 krople, 2 krople. A moje marchewki w ogródku, nie? Wszyscy byliśmy już zdeterminowani. Wołaliśmy deszcz, Panie, daj deszcz, spuść deszcz. Rozkazywaliśmy chmurą, żeby uwolniły deszcz. I to było coś takiego, takie 3 krople na tą suchość tego serca. I nic, i nic, i nic. I ja wierzę gorąco, że tego słowo możemy zrozumieć tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. I kiedy my mamy tę świadomość, że kiedy przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela i Duch Święty zamieszkuje w nas, tu w środku, my nie musimy daleko szukać, bo my go mamy tutaj, we naszym wnętrzu. Jezus zamieszkuje przez swojego ducha, on w naszym wnętrzu. I mamy go tak blisko, pod sercem. I możemy z nim rozmawiać, jest z nami tak blisko chce być z nami. Nie pozwólmy diabłu okraść się z tego miejsca. Ja zauważyłam w swoim życiu, że diabeł, kiedy widzisz, że na przykład mam jakiś problem, to taką dygresję, mam jakiś problem z kimś, na przykład kogo nie do końca lubię, może wy macie tak, że wszystkich lubicie, ja tak nie mam do końca i jeżeli mam taki problem, to po prostu tak widzi to i wykorzystuje i zaciemnia obraz i robi coś takiego, że ty nie możesz się zbliżyć do słowa, które ci to wyjaśni, że nielubienie kogoś jest twoim problemem i że słowo ci wyjdzie naprzeciw i słowo ci pomoże podnieść ten problem przed obliczem Boga i słowo, które przyjmiesz, ono zmieni ciebie i twój stosunek do osób, które są koło ciebie. I całymi latami jako wierzący nieraz pozwalamy sobie na coś takiego, na taką selekcję, a tego nie lubię, a tego lubię. I na taką obojętność. I przychodzimy do kościoła i modlimy się o jedność, a tak naprawdę kogoś nie lubimy, bo ktoś jest różny od nas, inaczej się wysławia, inaczej żartuje. I już rodzi się w nas taki cichy sąd i nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. I nie widzimy w tym, że jest to pewna taktyka wroga. I on nas oddziela i zaciemnia od słowa. I nie pozwala nam, żebyśmy sięgnęli po istotę rzeczy. To konkretne słowo, które zmieni nasz stosunek do drugiego człowieka. Kiedy otworzymy Mateusza 11 rozdział, możemy sobie otworzyć to. To teraz wracamy do tego, o czym mówiłam przed chwilą. 27 werset do 29 wersetu. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście sprawcowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. I kiedy zaczęłam studiować i czytać Słowo, kiedy zostałam wprowadzona przez Ducha Bożego w świat Słowa, w Królestwo Słowa, to zaczęłam rzeczy rozumieć zupełnie inaczej. Duch Święty nas zupełnie inaczej prowadzi. Zwróćcie uwagę, że Duch Święty podniesie to Słowo, które było nieżywe dla mnie. Ono było nieżywe dla mnie i dla wielu osób w tym kościele, w tym pomieszczeniu, bo myśmy się zatrzymywali tylko na tym, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A tu jest napisane, a ja wam dam ukojenie, tak jakbyśmy zasłonę mieli, że Jezus nam da ukojenie. Myśmy tylko przychodzili, tacy jacy byliśmy. I staliśmy przed Nim, tacy jacy byliśmy. Nie oczekiwaliśmy nawet zmian, bo tak naprawdę nie mając Ducha Bożego, nie jesteś w stanie się dowiedzieć, że istnieje jeszcze jakaś dalsza konsekwencja tego słowa, o którym mówi Jezus. A ja wam dam ukojenie. I powiem wam, przez wiele lat zaczęłam się zbliżać i prosić. Duchu Święty, proszę Cię, daj mi ukojenie. Daj mi ukojenie. Bardzo często, jak chodziłam do pracy, wracałam taka sfrustrowana. Pomyśl, jutro musisz iść do pracy. Ile razy wracasz z pracy po prostu tak wściekły, nie wypada ci się wściekać, ale już jesteś do zenitu doprowadzony przez swoich kolegów pracy, przez swojego szefa, przez system pracy albo przez bałagan, przez cokolwiek. Wchodzisz do domu i w domu bałagan, bo dzieci się bawią. I bosą nogą nadepniesz na klocek Lego. Potem przychodzisz do kuchni, no i ta przysłowiowa zupa jest troszkę przesolona. Jesteś już doprowadzony do zenitu. Wieczorem próbujesz zrobić rachunek sumienia i próbujesz wołać, Panie, daj mi ukojenie. I coś po prostu nie gra. Coś patrzysz na to słowo, jesteś jeszcze bardziej sfrustrowany. Coś tu nie pasuje, coś tu nie gra. To nie działa, to słowo. Trzeba czytać dalej. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Ja myślę, że my to znamy już z wielu nauczań. To miejsce brania jarzma. Ale przypomnijmy sobie teraz wszyscy jeszcze to bardziej, że to jest ta moja decyzja przed Bogiem. Ja decyduję się aktem woli, decyduję się wejść w posłuszeństwo i przybrać na siebie nie moje, ale Twoje jarzmo. Bo jeżeli nadal będę chodzić w swoim jarzmie, to życie będzie właśnie tak wyglądało, jak przed chwilą powiedziałam. Będzie frustracja jedna za drugą. Ale ja chcę chodzić w Twoim jarzmie. Ale jak to zrobić? Jak wziąć na siebie Twoje jarzmo, Jezu? Potrzebuję objawienia. Potrzebuję, Duchu Święty, przynieś mi to świeże objawienie od serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa do mojego serca i wyjaśnij mi przez objawienie. Ja się zatrzymam na tym Słowie, będę medytować to Słowo, będę myśleć, będę się modlić tym Słowem tak długo, aż zobaczę. Aż Ty mnie, Duchu Święty, zachęcisz i podejmę tę decyzję aktem swojej woli. Przyjmę to jarzmo. Przyjmę to jarzmo. Dam się wciągnąć. I kiedy patrzymy, w jakim jarzmie chodził Jezus, to aż się chce przyjąć takie jarzmo. Jezus chodził w jarzmie Ojca. Jezus przez Słowo poznawał, przez relacje, poznawał coraz bardziej Ojca. I On powiedział, o Jezus, że niczego nie zrobi, dopóty nie usłyszy tego od Ojca. Był z Ojcem całkowicie połączony, chodził w jednym jarzmie. I był szczęśliwy i był najbardziej wolny z chodzących tutaj na ziemi. Kiedy my się zaprzągniemy z Jezusem do jednego jarzma i będziemy poznawać poprzez Słowo i poprzez objawienie jarzmo Jezusa Chrystusa, jak On się poruszał w tym jarzmie, jak pozwolił się dać przygnieść, jak był posłuszny i z tego posłuszeństwa Ojcu czerpał potężną radość i uwalniana była potężna moc przez posłuszeństwo Ojcu i robił cudowne rzeczy tutaj na tej ziemi i miłość biła od Niego, światło biło od Niego. Kiedy to zobaczymy coraz bardziej, głębiej, to Słowo wejdzie w nas, My zaczniemy się tak poruszać jak Jezus i przyjdziesz do swojej pracy, wiele rzeczy nie wytrąci cię z równowagi. Do wielu rzeczy będziesz miał odwagę powiedzieć właściwe słowo zgodnie z mądrością nieba, z mądrością, która przyjdzie z nieba, a nie mądrością ludzką, mądrością z ciała, która wygląda tak naprawdę jak zwykła pyskówka. Wiele rzeczy nie będzie cię ranić, wiele rzeczy nie będzie cię razić. Będziesz patrzeć na pewne rzeczy z góry, zgodnie z tym, jaki umysł miał Jezus Chrystus. To jest właśnie to, że ty się wprzęgniesz w jarzmo. I tu jest napisane, jeżeli to zrobimy, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni z pracowania. A 29, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. To jest cudowne, bo kiedy Jezus mówi tutaj do nas w taki sposób, to On pokazuje, że On nam daje nam takie prawo do upadku, do pomyłki, że jeżeli upadniesz, pomylisz się, bo On mówi tak, ucz się ode mnie. Uczniowie się mylą, uczniowie upadają, uczniowie robią różnego rodzaju błędy, ponieważ się uczą. To nie jest tak, weź moje jarzmo i już tak będziesz biegać i wszystko ci się tak uda cudownie. Tu jest to wypisane, prawo do pomyłki, prawo do upadku. Możesz, może się tak stać. Może się tak stać, ale ucz się ode mnie, masz się wiele rzeczy do nauczenia i ja chętnie cię będę uczyć przez swojego ducha, chętnie. Jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To nie oznacza, że zdajemy sobie dzisiaj sprawę, że to nie jest postawa taka wyuczona, ciągły uśmiech przyklejony na twarzy, taka jakaś fałszywa uprzejmość, to nie o to chodzi. Ale cichość serca, łagodność serca też jest związana z takim sercem lwa nieraz, bo nieraz trzeba w tym świecie zareagować dosyć mocno i ostro. I wierzę, że kiedy my chodzimy w jarzmie Jezusa, w jarzmie Pana, to ma wtedy sens. To ma wtedy sens. To przychodzi z nieba, a to nie przychodzi z emocji, ani nie przychodzi z ciała. I to jest ważne, żebyśmy tak na to popatrzyli. I wtedy tak naprawdę doświadczymy, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. I w jakiejkolwiek dziedzinie życia, czy w służbie, czy w pracy, warto zaprzęgnąć się do jarzma Pańskiego. Warto przywdziać na siebie to jarzmo. Warto, bo tutaj wynika z tego, że jeśli dokładnie wykonamy to zadanie, dokładnie pójdziemy za tym, okaże się i doświadczymy, że jarzmo Pańskie jest miłe, a brzemię jest lekkie. Jak byliśmy w Warszawie na jednym ze spotkań, Bóg czasem bywa, że Bóg przemawia do nas przez obraz, a potem za tym idzie słowo i obraz pomaga nam zrozumieć bardziej słowo, także słowo wnika w nas i wykonuje swoją pracę. Pamiętam na jednym ze spotkań podczas uwielbienia, to tam taki obraz, można by tak było powiedzieć, że tak jakby niebo się otworzyło, jakby sufit został rozebrany i powstał taki potężny lej. I zobaczyłam potężne światło i tak patrzyłam i ta dziura nie miała kresu po prostu. Ona szła tak wysoko, wysoko i z tego biło takie potężne światło. Miałam oczy otwarte, czekałam, co będzie dalej. I nagle usłyszałam taki odgłos, nigdy wcześniej nie słyszałam takiego odgłosu. I ja mówię, zaraz coś runie przez tą dziurę. I rzeczywiście przez tą dziurę wypadły potężne, takie grube, ale grube, dosłownie plecione, jakby z takiego, takie sznury. I takie sznury widziałam nad morzem, na przykład kotwica, lina przy kotwicy, na statkach, na żaglach, takie grube liny, tkane takie skręcane. I one tak opadły z takim szumem i z takim uderzeniem o podłogę i zaczęły sobie się tak, że tak powiem, huśtać. I ja mówię, co to za dziwny obraz. I widziałam, jak niektórzy uczestnicy tego spotkania podchodzili coraz bliżej, przyglądali się tym sznurom i te sznury tak delikatnie oplatały ich ciała. I ludzie pozwalali na to. Niektórzy nawet wręcz aż okręcali się z takim uśmiechem na twarzy i zaczęli się kołysać. I widziałam na ich twarzach, że są związani, ale ich twarze mówiły, jesteśmy wolni, jesteśmy wolni. Ja pomyślałam, co to jest za słowo? O co tutaj chodzi? I przyszło mi to słowo z Ozeasza. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. I to mnie tak dotknęło, że oni byli związani tymi sznurami, tymi powrozami, ale huśtali się jak dzieci i odczuwali ogromną wolność. I niektórzy szybko byli unoszeni w górę i następne sznury. I pomyślałam, że to jest niezwykłe, bo to tak wygląda z daleka, z boku, że tak powiem. Przypomnij sobie, jak podejmowałeś decyzję, że pójdziesz za Jezusem. To towarzyszył taki lekki lęk i strach, mi tak towarzyszył, że jak za Nim pójdę, to coś stracę. Stracę swoją wolność, stracę swoje upodobania, będę potrzebowała Mu wszystko poświęcić. Był taki lekka nuta strachu, ale obecność Boga i Duch Pański, który pociągał i wołał, to było tak silne, że przychodziło takie zapewnienie, że poddanie się Bogu, poddanie się pod posłuszeństwo i pójście za Nim uczyni mnie zupełnie wolnym człowiekiem. Czy przychodzący do pracy chrześcijanin, który jest sfrustrowany i zdenerwowany i zaraz nie wytrzyma i uniesie się gniewem, a potem przyjdzie do domu i jeszcze mu sytuacja w domu doładuje, a wieczorem jest sfrustrowany, bo się po prostu zachował źle i niewłaściwie i zaczyna odbierać oskarżenie od ducha tego świata, czy to jest właściwe miejsce? I czy takiego życia dla nas Pan chce? I czy dla takiego życia On umarł na krzyżu? I czy to jest prawdziwa wolność? Czy kiedy wybierasz Jego jarzmo i przybierasz na siebie Jego jarzmo, przywdziewasz i dajesz się zaprzęgnąć w Jego jarzmo i uczysz się od Niego tej cichości, tej pokory serca i zaczynasz zupełnie inaczej reagować, przychodzisz do pracy, bo przez Słowo nastąpiła taka przemiana i takie zrozumienie, że Ty wchodzisz do swojej pracy jak Pan i Właściciel, jak dziedzic. I jakiekolwiek frustrujące sytuacje, choćby najbardziej frustrujące, jakiekolwiek ataki, rozwiązujesz z Nim. I masz zaplecze, masz przyjaciół, którzy się modlą. Nie dasz się wyprowadzić z równowagi, jesteś uśmiechnięty. Potrafisz odmówić, jesteś asertywny w Panu. I by się wydawało, że jesteś niewolnikiem Pana. I by się wydawało, że jesteś w Jego jarzmie, a Twoje życie wygląda zupełnie inaczej. Jak to przychodzi przez Słowo? Jak to przychodzi przez siedzenie z Duchem Świętym, przez szukanie Jego obecności, przez takie przebywanie w Jego obecności, takie zrozumienie, że On mieszka we mnie, ja teraz nawiązuję w środku z Nim komunikaty, ja zaczynam z Nim rozmawiać, zaczynam Go wołać, żeby mnie pobudzał, żeby mi przynosił świeże objawienie od serca Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa za pomocą Słowa, żeby umieszczał to w moim wnętrzu i spodziewam się, moja wiara rośnie, że będę wydawać owoce i będę chodzić w owocowaniu Ducha Bożego, czyli w Jego owoce Ducha Świętego będą się manifestować. Pociągnąłem was powrozami, a były to powrozy miłości, mówi Pan do nas. I zwróćcie uwagę, że słowo, tu jest napisane, że, już na koniec, tu jest napisane, że nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Jest taka jeszcze, na której prosiłam, żeby zespół przyszedł, będziemy się za chwilę modlić. Krótko się pomodlimy. Jest taki fragment w Starym Testamencie. Król Dawid, kiedy stracił swojego przyjaciela Jonatana, to potem zastanawiał się po jakimś czasie, czy został już jeszcze ktoś z jego rodu, z rodu Jonatana. Czy jeszcze się ktoś zachował po tej strasznej wojnie, kiedy wiele osób zginęło. I sługa Dawida powiedział tak, jest Mefiboszet, to jest syn Jonatana, on jest chromy. Bo jak jego niańka uciekała z nim przed wrogami, to go opuściła, był malutki, połamał nogi. No i niestety teraz jest chromy. Jest taki ktoś. Mieszka w takiej zapomnianej miejscowości. Jest strasznie sfrustrowany. w strasznej boleści, w strasznym odrzuceniu. I Dawid mówi, każcie po niego posłać. I kiedy... Zawsze mnie wzrusza ta sytuacja. Kiedy Mefiboszet stanął przed Dawidem, to mówi, co się stało, że ty spojrzałeś na takiego marnego psa, jakim jestem? Tak się mniej więcej wyraził. I Dawid zaprosił go na swój dwór i powiedział, oddam ci ten majątek i to dziedzictwo, które utraciłeś i będziesz po wszeczas jadał przy moim stole do końca twoich dni. I wiecie co? Ja nie wiem, co w tym człowieku się działo, ale mogę sobie wyobrazić. Na początku Mefiboszet, chyba jakaś kpina, ktoś chce mi dołożyć. I w tym stwierdzeniu jestem takim psem, to możemy usłyszeć z jednej strony taką drwinę z samego siebie, z osoby, która mu taką propozycję składa. I dodatkowo możemy usłyszeć ten ból cały, który jest w środku. Stracił rodziców, jak był mały. Jest teraz kaleką, kto na niego spojrzy? Żadna kobieta go nie będzie chciała. Jestem taki samotny i to odrzucenie potworne i potężne. A Dawid mówi tak, będziesz jadał u mego stołu. I zwróćcie uwagę, to jest niesamowite, bo Mefiboszet, na pewno go wykąpali, pięknie go ubrali, codziennie zasiadał przy królewskim stole i karmił się smakołykami ze stołu królewskiego. Uczestniczył we wszystkich rozmowach i ta sytuacja mówiła do niego coraz bardziej i bardziej przemawiała. Każdego dnia to samo, każdego dnia nikt go nie wyrzucił, każdego dnia Dawid okazywał mu taką przychylność. Prawdopodobnie Dawid okazywał mu swoją miłość, ponieważ kochał Jonatana i w nim widział Jonatana prawdopodobnie, może przez podobieństwo. I każdego dnia Mefiboszet chował swoje kalectwo pod stołem suto zastawionym i przychodziło coraz bardziej do niego przekonanie, coraz bardziej przekonanie. I to, co było złe w nim, niewłaściwe, odchodziło przez to przekonanie. Jeżeli nie przychodziłby do stołu Dawida i odmówiłby tych smakołyków, wzgardziłby tym, pozostałby w swoim przekonaniu, że jest psem i jego miejsce jest Lodabar, czyli miejsce zapomnienia, i tam by z powrotem zamieszkał, nic by nie wziął, jego życie by się nie zmieniło. My tu teraz siedzimy i my słuchamy tej opowieści, która wydarzyła się setki tysięcy lat temu. I zobaczcie, jak to słowo w każdym z nas inaczej pracuje. I my jesteśmy dzisiaj w miejscu, gdzie Jezus już oddał swoje życie i zrobił wszystko, żebyśmy się tak nie czuli i karmi nas nieustannie swoim słowem. I każdy z nas może otrzymać nie tylko chlebek, ale chlebek z masłem i obłożony suto smacznymi potrawami, bo Chrystus nas już zaprosił na ucztę. I Słowo Boże też mówi, że Jezus przyniósł dla nas owiec, obfite życie. On powiedział, ja chcę, aby owce miały życie obfitości. I to nie mówi tylko o zaspokojeniu potrzeb naturalnych, ale to mówi o tym, że z chwilą, kiedy przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, stajemy się już osobami, które w duchu jakby zostały zabrane do wieczności. My już nie żyjemy tym, co tutaj na ziemi, ale tym, co jest na wieki. I przez poznanie Jego słowa, a On jest Słowem, przez poznanie Jego osoby dochodzimy do miejsca potężnej obfitości. A obfitość w języku greckim to oznacza, z greki, to oznacza, że ponad miarę, daleko więcej, szerzej, głębiej. W prosty sposób, że nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego wyobrazić, co Bóg przygotował dla nas i jaka jest obfitość. Panie, my Ci dziękujemy za obfitość Twojego słowa. Dziękujemy Ci, Panie, że każdy z nas, każdego dnia może sięgnąć po tą obfitość. Dziękujemy Ci, Panie, że to jest potężne, kiedy do nas mówisz. Panie, kiedy mówiłeś do Jeremiasza, to powiedziałeś, dlatego tak mówi Pan zastępów, ponieważ to mówię, przeto ja uczynię moje słowa ogniem w Twoich ustach, a ten lud drewnem, które pożre ogień. Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo jest jak ogień w nas, kiedy do nas mówisz. Panie, kiedy dotykasz się nas, to Twój ogień nie niszczy nas, ale niszczy w nas to, co się Tobie nie podoba, jeśli tylko Tobie pozwalamy. I ogłaszamy, że Twoje słowo w nas jest jak ogień. Panie, że Twoje słowo, które jest w nas, jest jak ogień trawiący. I wołamy, Panie Duchu Święty, przynieś nam teraz tego wieczoru to potężne objawienie, prosto od serca Ojca, że Jego słowo jest jak ogień trawiący w nas. Z jednej strony przychodzi ten ogień i trawi nas od środka, wytrawia to, co jest złe, to, co jest niewłaściwe. A z drugiej strony podsyca w nas poznanie Pana, radość z poznania Pana i gorliwość dla Ewangelii. Panie, to jest cudowny Twój ogień. Panie, niemożliwe jest, jeśli się zderzymy z Twoim Słowem, to ten ogień w nas nie zapłonie. Duchu Święty, zderz nas na nowo ze Słowem Pana, który jest jak ogień. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Panie, Ty sam porównujesz swoje słowo do ognia. Ten ogień nie oszczędza niczego i nie daje spokoju i trawi to, czego dotknie. Nie możemy patrzeć tylko na słowo z daleka, Panie, i podziwiać i słuchać. Panie, my się chcemy tutaj poddać na tym miejscu. Jeśli się zgadzasz z tą modlitwą, to módl się razem ze mną. Panie, my się chcemy poddać temu ogniowi. My się chcemy dać pozwolić dotknąć ogniowi i pozostać. Nie możemy się nie pozwolić dotknąć ogniowi i pozostać nienaruszonymi. Panie Duchu Święty, wybieramy ten wieczór i aktem swojej woli wołamy. Dotknij nas swoim ogniem, ogniem swojego słowa. Panie, my tutaj na tym miejscu niszczymy wszelkie dzieło diabła, które mówi, nie, nie jesteś zbyt dobrą glebą, jesteś suchą glebą i kiedy pada na ciebie ziarno, to i tak nic nie wzrośnie. Niszczymy te dzieła diabelskie tutaj na tym miejscu. Niszczymy te zasłony, Panie, niszczymy te warownie w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu i ogłaszamy, że na tym miejscu jest obecny Duch Święty w każdym z nas. W każdym z nas i ta obecność podsyca i przygotowuje glebę na przyjęcie ognia słowa. Ognia słowa. Jest tutaj przynajmniej jedna osoba na tym miejscu, która kiedyś chodziła w takim ogniu słowa. I Pan ci nie dawał spokoju, ciągle do ciebie mówił i słyszałeś takie natchnienie od Ducha Świętego. Idź i powiedz to, idź i zrób to. I nie starczyło ci sił, odwagi, gdzieś przyszło zamieszanie, zostawiłeś to. I to jest czas, gdzie Bóg chce na nowo to wzbudzić w tobie i na nowo chce ciebie posłać. Bóg nie skończył. Bóg na nowo chce wzbudzać w tobie to. Chce ci przypomnieć to. To jest też dobry czas, dobra niedziela, wspaniała niedziela. I ja też wierzę, że Duch Święty nam przypomina, jak chodziliśmy z Nim na początku. Jacy byliśmy w tym miejscu pierwszej młodości. Ile razy odświeżaliśmy to. I wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce do nas powiedzieć, że to nie chodzi o to, żebyśmy żyli wspomnieniami tamtych czasów, ale żebyśmy dbali o jakość chodzenia z Nim, o jakość tej pierwszej miłości, jakość chodzenia z Nim. Niektórzy mają problem z czytaniem słowa. Ilekroć zaczynają słowo czytać, coś im wytrąca to słowo z ręki. Nie mogą się za to zabrać. Panie, my te moce ciemności, które trzymają tutaj naszych braci, nasze siostry na uwięzi, związujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. I Panie Jezu Chryste, my się powołujemy teraz na Ciebie, na tę obietnicę. Ty uczniom otworzyłeś umysły. I my wierzymy Ci, Jezu Chryste, że dzisiaj tak samo masz potężną moc przez swojego Ducha otworzyć nasze umysły, żebyśmy poznali przez Słowo naszego Ojca i byli z Nim w jedności, złączeni. Bo to jest nasze prawo, które Ty wywalczyłeś na drzewie krzyża, Panie Jezu. Panie Jezu, dziękujemy Ci dzisiaj za Twojego Świętego Ducha. Ojcze, dziękujemy Ci dzisiaj za dzieło Jezusa Chrystusa, za to, czego On dokonał na krzyżu, za cudowne Twoje Słowo, które nas buduje. Dziękujemy Ci też za to, że Mefiboszeta zbudowałeś przez Dawida, przez Słowo, które on wypowiadał, pełne łaski, przez Słowo, które pociągało Mefiboszeta ku Bogu. I to, że się karmił obficie ze stołu, dzisiaj nas to Słowo buduje i nas to Słowo zmienia. I w Jezusie Chrystusie, za tę zmianę Ci z całego serca dziękujemy. Ojcze, wywyższamy Cię dzisiaj tutaj na tym miejscu. Jezu, wywyższamy Cię na tym miejscu. Duchu Święty, wywyższamy Cię na tym miejscu. Dziękujemy Ci, wywyższamy Cię, Panie. Wywyższamy Cię, Panie. Jak będziemy śpiewać pieśń teraz dla Pana, to dziękuj z całego serca i otwórz się na Ducha Bożego, bo wierzę, że On też chce Ci przypomnieć takie kluczowe słowa, które On do Ciebie kierował. I On chce Ci pokazać tę zmianę, która nastąpiła w Twoim życiu przez Słowo. Chce Ci pokazać, ile razy Cię podnosił przez swoje Słowo, jak walczył przez swoje Słowo o Ciebie. Po to chcę Ci to pokazać, żeby wzrósł poziom Twojego dziękczynienia w sercu. Biblia mówi, żebyśmy za wszystko dziękowali. Pamiętam taką sytuację, myśmy na początku dzisiaj śpiewali tę cudowną pieśń, gdzie słowa sięgają apokalipsy, wszelka chwała, wszelka cześć. Pamiętam taką trudną sytuację w moim życiu, bardzo trudną sytuację. Myślałam, że Bóg mnie opuścił i zostawił. Czasami są takie sytuacje w życiu, ale to jest nieprawda. To diabeł nas chce tak urządzić. I pamiętam taką sytuację, że przyszedł do mnie on przez sen, potem się z tego snu wybudziłam i miałam obraz kilku aniołów, którzy stali naokoło mojego łóżka, gdzie spałam. I zobaczyłam, jak nie ma sufitu, tylko widziałam takie obłoki i światło. Widziałam, jak z tego strumienia światła spadają złote litery. I widziałam wszelka chwała, wszelka cześć, wszelka moc i te litery wpadały mi do brzucha. To było dziwne. I potem mówię, muszę szybko zasnąć, żeby zobaczyć, co dalej w tym śnie. Kiedyś może to opowiem. Ale co się stało? Pod wpływem tego obrazu i tej sytuacji, tego przeżycia, bym powiedziała, takiego duchowego, ja zrozumiałam, że kiedy śpiewam Alleluja, kiedy śpiewam to i kiedy to wypowiadam, to nie jest gdzieś tam, gdzieś tu, tylko to jest tu. Że kiedy śpiewam to, to dokładnie śpiewam to samo, co śpiewa niebo, bo Jan miał objawienie i on to ściągnął z nieba, on to spisał. Tak go Duch poprowadził i powiedział, tymi słowami uwielbiają starcy, uwielbiają dziewice, uwielbiają wszyscy, którzy są zgromadzeni pod tronem, uwielbiają tymi słowami. I kiedy my tu stoimy w kościele i śpiewamy, czasem nie możemy wyciągnąć, bo mam alt, a to jest sopranem. I nieraz jest tak ciężko. Ale chcę, żebyśmy wszyscy tutaj wiedzieli, wzięli to sobie do serca, żebyśmy zapamiętali to. I modlili się do Boga o objawienie, żeby Bóg to potwierdził przez swoje objawienie, że śpiewamy właśnie to samo, co śpiewają w niebie i podłączamy się do nieba. Gdzie jest niebo? Tu? Tam? Gdzie jest niebo? tu. Tu. Przychodzi przez słowo objawienie, nie inaczej. Listonosz nam tego nie przyniesie.